Tu Paryż, Szeryfi, niedziela 30 listopada. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa z technikiem Malikiem. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. O organizację zamachów w Bombaju podejrzewa się grupę islamistyczną z bazą w Pakistanie. Indyjski minister spraw wewnętrznych złożył dymisję. Około 400 osób zginęło w zamieszkach na tle polityczno-religijnym w nigeryjskim mieście Jos, gdzie spokój przywróciła armia. Manifestanci okupują nadal główne lotniska w Bangkoku mimo ultimatum policji. Przecena u piratów. Za ukraiński statek Faina i jego ładunek 33 czołgów żądają oni już tylko 3 miliony dolarów zamiast 35. Premier Donald Tusk oznajmił o przyjęciu przez rząd planu stabilności i rozwoju na kwotę ponad 90 miliardów złotych. Prezydent Gruzji Saakaszwili przestrzega Unię Europejską, by nie ustępowała przed, cytuję, pełzającym nacjonalizmem i militaryzmem Rosji. Po dzienniku, który przygotowałem wraz z Piotrem Rosochowiczem, nadamy przegląd tygodników w redakcji Piotra Kamińskiego. Następnie Agnieszka Kumor powiedzie nas w bok od autostrady do miasteczka Vendôme. Magazyn Polska we Francji przygotowała Anna Bernhardt. Tematem jest przyszłość archiwów paryskiej kultury. Na koniec posłuchamy francuskiej piosenki. Tu Paryż RFI. Oto wiadomości. Indyjski minister spraw wewnętrznych i doradca do spraw bezpieczeństwa złożyli dymisję, motywując to moralną odpowiedzialnością po zamachach w Bombaju. Obserwatorzy spodziewają się kaskady dalszych dymisji w rządzie. Tymczasem pierwsze wnioski ze śledztwa w sprawie zamachów wskazują na islamistyczną grupę Lashkar-e-Taib, działającą w Kaszmirze, ale mającą swe zaplecze w Pakistanie. Według informacji prasy indyjskiej, powołującej się na służby wywiadu, a potwierdzonych dla AFP przez wywiad amerykański, w tym duchu właśnie zeznawał jedyny z 10 terrorystów, który nie został zastrzelony w czasie akcji. Miał on też oświadczyć, że terroryści udający studentów rozpoznawali teren przygotowywanych akcji w Bombaju przez cały poprzedni miesiąc, natomiast w dniu rozpoczęcia akcji przedostali się do miasta motorówkami z porwanego wcześniej statku, którego załoga została wymordowana. Wobec pośredniej implikacji Pakistanu Indie rozważają zawieszenie procesu pokojowego. Decyzje władze podejmą po serii narad na najwyższym szczeblu. Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari ze swej strony przestrzegł Indię przed przesadną reakcją, jak mówił, na zamachy. Kimkolwiek są autorzy tego prymitywnego i brutalnego aktu przeciw narodowi indyjskiemu i Indiom, ich celem jest właśnie wywołanie reakcji zemsty, oświadczył on w sobotę. W Nigerii powraca spokój po krwawych zamieszkach na tle polityczno-religijnym. Piotr Rosochowicz.
W nigeryjskiej miejscowości Jos do głównego meczetu w mieście mieszkańcy przywożą ciała zabitych podczas zamieszek na tle religijnym Nigeryjczyków. Ciał tych jest już ponad 400. Jak już podawaliśmy, około 10 tysięcy osób uciekło w popłochu ze swych domostw, szukając schronienia w kościołach, meczetach oraz w koszarach wojska i policji, ale według naocznych świadków także budynki świątyń były celem ataków. Miejscowy gubernator w czterech miejscowościach wprowadził godzinę policyjną. Prezydent Nigerii na miejsce zamieszek skierował oddziały wojska. Iskrą, od której zaczął się pożar, była pogłoska jakoby All Nigerian People's Party, nigeryjska partia ludowa, która uchodzi za partię muzułmanów, przegrała kolejne wybory lokalne na rzecz ugrupowania chrześcijan People's Democratic Party, Demokratycznej Partii Ludowej, rządzącej na szczeblu ogólnokrajowym. Rejon miasta Jos był już w 2001 roku widownią gwałtownych starć między muzułmanami a chrześcijanami, w których kilkaset osób straciło życie. Na północ od tego miasta Nigeria zamieszkana jest w większości przez muzułmanów, na południu mieszkają raczej chrześcijanie. Policja w Bangkoku po raz kolejny wezwała wszystkich demonstrujących w stolicy Tajlandii przeciwko władzy premiera Wongsawata do rozejścia się. Poza tym policja ta podjęła rozmowy z demonstrantami, namawiając ich do ewakuacji obu wielkich lotnisk w Bangkoku. Generał Suchart Muenkaef zapowiedział, że jeśli lotniska nie zostaną odblokowane, to armia przypuści szturm. Ale na razie szturmu nie widać. W niedzielę rano nieznani sprawcy rzucili w tłum demonstrantów zgromadzonych przed siedzibą rządu granat. Na szczęście nikt nie zginął, natomiast rannych zostało 50 osób. Jeden z przywódców Ludowego Sojuszu Demokratycznego, Suryasi Katasila, zapowiedział, że demonstranci zastosują wobec policji żywe tarcze. Wokół lotnisk gotowych jest do akcji 30 ekip medycznych, choć nie wiadomo jeszcze, co siły rządowe zamierzają. Premier oświadczył poza tym, że armia przygotowała się do odblokowania siłą obu lotnisk, których okupacja przynosi kolosalne szkody gospodarce Tajlandii. Wong Sawat zapewnił jednak, że rząd czyni wszystko, by uniknąć konfrontacji i przelewu krwi. Jak twierdzą cytowani przez Agence France-Presse eksperci, dni rządu tajlandzkiego są policzone, albo w Bangkoku dojdzie do przelewu krwi. Nie wykluczają oni także zamachu stanu.
Tu Paryż, Szeryfio, to dalsze wiadomości. Somalijscy piraci, którzy porwali ukraiński statek Fajna z ładunkiem 33 czołgów i amunicji, godzą się na okup ze sporym rabatem. Jak oświadczył dla AFP ich rzecznik w Mogadiszu, zawarte zostało porozumienie z armatorem ze ścisłym planem wypłacenia okupu i ewakuacji statku. Rzecznik skarżył się na to, że nasze elementy, jak nazwał pirackie komando, są bardzo wyczerpane, podobnie jak załoga statku. Wielkości okupu nie podał, ale wiadomo, że piraci już przed tygodniem zgodzili się na obniżenie stawki z początkowych 35 milionów dolarów do 3 milionów. Polska wchodzi do klubu państw, które zdecydowały się na wdrożenie planu antykryzysowego. Premier Donald Tusk oznajmił o przygotowaniu planu stabilności i rozwoju, którego zadaniem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych, ochrona najmniej zarabiających i działanie na rzecz wzrostu gospodarczego. Przy czym zaznaczył, że Polska jest w sytuacji kraju, który mimo konsekwencji światowego kryzysu nadal będzie się rozwijać. Plan opiewa na ponad 90 miliardów złotych, czyli około 24 miliardów euro w ciągu dwóch przyszłych lat. Do 40 miliardów rząd podwyższa pułap gwarancji dla banków, blisko 17 miliardów przeznacza na przyspieszenie inwestycji dofinansowywanych przez Unię Europejską, a 20 miliardów na ułatwienia kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, którego kapitał zasilony zostanie w tym celu sumą miliarda złotych. Ponadto utworzony zostanie Fundusz Solidarności na rzecz najuboższych, który będzie zasilany dzięki zwyżce taks na alkohole i na samochody o dużym litrażu. W opinii rządu, ale również zdecydowanej większości ekspertów, Polska odczuwa jedynie pośrednie skutki światowego kryzysu, gdyż jej system bankowy jest zdrowy, a zadłużenie gospodarki stosunkowo niewielkie. Polska gospodarka jest jednak dziś ściśle powiązana z gospodarką światową, a szczególnie z gospodarką krajów Europy, które silnie odczuwają kryzys i kolejno wdrażają podobnego typu plany ożywienia gospodarczego. Prezydent Gruzji Michail Saakaszwili napomniał Unię Europejską, by w perspektywie wznowienia 2 grudnia negocjacji z Rosją wykazała się w stosunku do niej ograniczonym zaufaniem, gdyż, jak się wyraził, niektórzy spośród małych sąsiadów Rosji mogliby zinterpretować jako zdradę zgodę wielkich krajów Unii na rosyjską agresywność. Do Unii Saakaszwili apelował o to, by w negocjacjach na temat partnerstwa eurorosyjskiego znalazła się klauzula zobowiązująca Rosję do poszanowania reguł międzynarodowych. Do Niemiec zaś o przekonanie Rosji, by ta zrezygnowała ze swego, cytuję, pełzającego nacjonalizmu i militaryzmu. Nadzieje na przyznanie Gruzji i Ukrainie statutu kandydatów do NATO rozwiały się w ostatnich dniach, głównie wskutek oporu Niemiec i Francji w imię zasady niedrażnienia Rosji. Wobec takiego ich stanowiska ustąpiła także amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice, która stwierdziła, że dyskusja na temat objęcia tych krajów planem członkostwa, tak zwanym Membership Action Plan, nie jest w obecnym stadium konieczna. Jak można się było spodziewać, Rosja przyjęła tę deklarację z zadowoleniem. Były prezydent USA Bill Clinton zniósł ostatnią przeszkodę dla mianowania jego małżonki Hillary Clinton następczynią cytowanej właśnie Condoleezzy Rice na stanowisku sekretarza stanu, czyli ministra spraw zagranicznych. Zgodził się on mianowicie na opublikowanie listy 200 tysięcy nazwisk darczyńców Międzynarodowej Fundacji jego imienia. Chodzi o wykluczenie ewentualnych konfliktów interesów. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Czas na przegląd tygodników, który przygotował Piotr Kamiński.
Dookoła świat się wali, a socjaliści walą się również i to w dwojakim sensie, w drebiezgi oraz wzajem popysku. Choć tylko L'Express dał na okładce wymowne zdjęcie pani Royal wpatrzonej w błękitną linię horyzontu, jego rywale również poświęcają wiele miejsca strzelaninie na ulicy Solferino, gdzie znajduje się siedziba partii socjalistycznej. Christophe Barbier, dyrektor L'Express, powstrzymuje złośliwy chichot, przestrzegając nie bez racji, że oglądamy przecie ruinę drugiej partii politycznej w kraju, co jest przyczyną rozpaczy milionów wyborców stęsknionych za inną polityką w obliczu kryzysu, innymi wartościami na sztandarze republiki, innymi twarzami reprezentantów. Wyborcy ci nie są ani lepsi, ani gorsi od wyborców Sarkoziego. To jedynie ich odbicie w demokratycznym zwierciadle konieczne dla utrzymania równowagi. Kiedy zaś lewica krwawi, to nie prawica galopuje, to Francja kuleje. Co gorsza, podkreśla Barbier, przywiędła socjalistyczna róża przesłania płonący las francuskiego pejzażu politycznego. Komuniści, uważani dotąd za martwych, okazują się jeszcze dość żywi, by się mordować nawzajem. We Froncie Narodowym powolny zmierzch Caudilia budzi schizmatyczną frenezję wśród wasali. Skrajna lewica przyciąga wszystkich rozczarowanych socjalizmem, renegatów ekologii politycznej i hieny pragnące swój populizm utuczyć trupem kapitalizmu. Tylko przez kontrast centrum i prawica wydają się solidne. Centrum włada przywódca, który chce mieć prezydenturę, ale za nic nie chce mieć partii. A prezydencka partia UMP to wrzący kociołek pod ołowianą przykrywką, ale na glinianych nogach, o czym świetnie wie prezydent. Niby to śmieszny sketch z ulicy Solferino, to w istocie przedsmak zbiorowej katastrofy demokratycznej. Polityka nie zna happy endów, a nadzieje, co sięgną bruku, nie podnoszą się nigdy, kończy w proroczym natchnieniu dyrektor L'Express Christophe Barbier. Jego starszy kolega, Claudin Beyers Le Point, przypomina, że przecież partia ta od niepamiętnych czasów tapla się w ideologicznej inercji, a całą aktywność sprowadza do podstawienia nogi i kopania dołków. Gdyby nawet PS ocalił twarz, to przecież i tak sam nie wie, jak wygląda, pisze zgrabnie Beyers, zauważając, że partia nie jest w stanie wyrwać się z lamusa francuskiej specyfiki. Jej elektorat nieco się odmłodził dzięki Ségolène Royal. W istocie jednak składa się w 3/4 ze starzejących się urzędników, najczęściej z szeregów edukacji narodowej, głuchich i ślepych na wyzwania współczesnego świata. Cała jej kultura ekonomiczna smaży się jeszcze w starym sosie marksistowskim na kulcie zdobyczy socjalnych. Najpierw stary socjalizm francuski przegapił emancypację ludów i nie zmieścił się w wiraż dekolonizacji, choć zarazem głosił lewicowy internacjonalizm. Szczyt schizofrenii to oczywiście Mitterrand, niezrównany artysta, świeczki i ogarka. Przyszedł z centroprawicy, podbił partię z lewa, wszedł w sojusz z komunistami pod hasłem obalenia kapitalizmu, nieświadom stanu świata, po czym po 2 latach chorągiewkę zwinął, sponiewierał lewicę i kilkanaście lat rządził w rytm kołysanki o zdobyczach. Rzecz w tym, ciągnie Claude Imbert w Le Point, że socjalizm francuski nigdy się do tego doktrynalnego nawrócenia nie przyznał. Rządzi w zgodzie z rzeczywistością, wyśpiewując przy tym stare kantyczki. Nie zmieniły tego ani aggiornamento wszystkich europejskich partii socjalistycznych, ani upadek imperium komunistycznego. Stare złudzenia wciąż krwawią. To nasze narodowe nieszczęście. Partia socjalistyczna winna bowiem stać się naturalną alternatywą, właściwą dobrze funkcjonującym demokracją. Nawet haniebna klęska Jospina w wyborach 6 lat temu nie obudziła śpiących rycerzy, którym za morfinę wystarczą sukcesy w wyborach samorządowych. Program polityczny pani Royal, podkreśla Claude Imbert w Le Point, kreśli się dosyć mgliście. Przynajmniej jednak jej adiutanci więcej mają w sobie wigoru niż słonie tańczące wokół Martine Aubry. A cóż na to Le Nouvel Observateur, tygodnik było nie było lewicowy. Na okładce ranking francuskich szpitali i klinik, co w tym kontekście brzmi niemal jak ponury żart. Gdzie ma iść PS? Na laryngologię, żeby przetkać uszy, na oddział okulistyczny, by przejść na oczy, czy na położniczy, by urodzić wreszcie socjaldemokratyczne ciele z jedną głową i na 4 zdrowych nogach. My takich tekstów nie czytamy, bo od razu nam się zdaje, że mamy wszystkie choroby, o których mowa, ale lektura komentarzy intelektualnych autorytetów tygodnika także nam humoru nie poprawi. Pomnik komandora, czcigodny Jean Daniel, przypomina, że partia socjalistyczna ma większość w wyborach lokalnych, rządzi 7 na 10 największych miast Francji i przez wiele lat rządziła krajem. Tymczasem dziś dzisiaj uważa za coś najzupełniej naturalnego, by odgrywać publicznie pojedynek dwóch pań o kierownictwo w jednej z najbardziej męskich partii w Europie. Kongres, na którym się to odbyło, przeoczył całkowicie kwestię programu politycznego. Jakby po 40 latach istnienia partii ogarnęła nagle nieodparta żądza anihilacji. Ani jedna, ani druga kandydatka nie kreśli dróg wyjścia z obecnego kryzysu najgorszego od 80 lat. Żadna z nich nie mówi nic o wielkim świecie, podczas gdy Unia wykazała się pewną inicjatywą. Chiny weszły do G20, a Stany Zjednoczone rewidują swoją strategię globalną, pisze Jean Daniel, dyrektor Le Nouvel Observateur. Na sąsiedniej stronicy Jacques-Julia rechoce, wyliczając socjalistyczną pstrokaciznę, która nagle stanęła jak jeden mąż, by zagrodzić drogę Ségolène Royal. I niech mi kto teraz powie, że pani Royal rozbija partię, wyśmiewa się okrutnie komentator lewicowego tygodnika. Nieszczęście w tym, że to stado słoni, przypominam, że słoniami zwą w partii socjalistycznej jej wieloletnich bązów, czyli dygnitarzy nie do zdarcia, reprezentuje odtąd partię już tylko w połowie. Może dlatego nerwy im puszczają, a Lionel Jospin, który 6 lat temu wpuścił partię w te maliny swoją niewczesną dymisją w tonie jak tak, to zabieram zabawki i idę do domu, dzisiaj porównuje panią Royal z przedwojennymi socjalistami, co nazajutrz po wejściu Wehrmachtu przeszli do kolaboracji. Pogratulować. Może jednak porozmawiajmy na koniec serii o kryzysie. Jacques Marseille pisze w Le Point, że Francja wyposażyła się w 20-miliardowy fundusz inwestycyjny, że jednak zamierza go wydać bez sensu na wspieranie typowych dla kraju superprzedsiębiorstw pseudoprywatnych, by ocalić nie miejsca pracy, ale kapitał przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym przed obcym drapieżcą. Tymczasem, podkreśla Marseille, małe i średnie przedsiębiorstwa, notoryczna pięta Achillesowa francuskiej gospodarki, padają dzisiaj jak muchy. To nie Peugeot ani Renault są zagrożone, ale małe firmy różnych branż, gdzie upadłości wzrosły w 3 kwartale przeciętnie o 50%. Przedsiębiorstwa poniżej 100 pracowników zatrudniają we Francji 10 milionów ludzi. To jest 3/4 sektora handlowego. A te, gdzie pracuje poniżej 250 osób, to prawie 13 milionów miejsc pracy. To jest 4/5 wszystkich zatrudnionych. Im nie przydadzą się miliardy gwarancji bankowych ani funduszy inwestycyjnych, gdyż duszą się od miliardów niezapłaconych rachunków klientów i kontrahentów. To także francuska specyfika. Faktury reguluje się w tym kraju przeciętnie w ciągu 2 miesięcy. 2 tygodnie dłużej niż w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Spóźnionych klientów jest 1/3. Taki wymuszony kredyt między przedsiębiorstwami opiewa na zawrotną sumę 620 miliardów euro. 30 razy więcej niż fundusz Sarkoziego. Zakłócenia w tej mierze wzrosły w tym roku o 45%. To grozi dzisiaj najbardziej francuskiej gospodarce i tego właśnie nikt nie chce wziąć na siebie, bo tym się trudniej popisywać, wzdycha Jacques Marseille w Le Point. RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Dwudziestego listopada w podparyskim Maison Lafitte w Domu Kultury został podpisany list intencyjny w sprawie inwentaryzacji i konserwacji zbiorów Instytutu Literackiego. Spuścizna, jaką po sobie zostawił Jerzy Giedroyć i jego zespół, jest wyjątkowa. Kierujący teraz Instytutem Literackim Henryk Giedroyć przypomniał, że wolą redaktora było pozostawienie w Maison Lafitte całych zbiorów i archiwów. Tomasz Makowski z Biblioteki Narodowej i Sławomir Radoń z Archiwów Państwowych zapewnili, że życzenie to będzie spełnione. Zapraszamy na reportaż z tej uroczystości. Zacznijmy od gospodarza spotkania, Henryka Giedroycia. Od śmierci Jerzego Giedroycia ma pan w pieczy Instytut Literacki. Spadek, który zostawił panu brat, to odpowiedzialny spadek i trudny.
Przede wszystkim odpowiedzialność, a poza tym nie przygotował mnie do tego zupełnie. Także ja objąłem Instytut Literacki i odkrywam, dzięki Bogu, prawda, że mam doskonałych współpracowników, odkrywałem całą historii, jak to prowadzić, czy coś takiego. Nie miałem zielonego pojęcia.
Przez kilka lat, od 2000 roku, zostało już wiele zrobione, ale dzisiaj podpisanie współpracy z Biblioteką Narodową i Państwowymi Archiwami to jakiś nowy etap.
Zupełnie nowy. Znaczy zupełnie nowy. O tym się już mówiło od pewnego czasu. Moje zahamowania, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to, żeby nikt nie położył ręki na tym. Nie? Więc to wszyscy słyszeli, zostaliśmy uspokojeni pod tym względem. No i niech robią jak najlepiej, prawda, żeby to się udało. Znaczy archiwum, zrobienie katalogu i tak dalej, to jest jedna rzecz. No, a druga rzecz to zrobienie, prawda, tego miejsca na stokowanie, że tak powiem, dokumentów ważnych.
Czyli niezależność, którą zawsze miała kultura, niezależność jest nienaruszona i w tym przypadku.
Nie. I nie będzie.
Czy pan jest teraz spokojniejszy już o przyszłość?
Nigdy specjalnie się nie bałem przyszłości, prawda? No teraz naturalnie jest pewien krok zrobiony naprzód, czy mogę być jeszcze bardziej spokojny. Prawda? Ale mój Panie Boże, nigdy nie wiadomo, co może być.
Czego można życzyć, żeby się szybko prace zakończyły?
No tak, chciałbym doczekać do końca tych prac, ale nie wiem, czy to mi się uda.
Na pewno.
Może doktor Jankowski pomoże.
Doktor Jankowski, wyjaśnijmy na marginesie, świetny polski kardiolog, z wielkim oddaniem od lat opiekuje się mieszkańcami Maison Lafitte. Wróćmy jednak do uroczystości. Tomasza Mertę, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, zapytaliśmy, czy podpisanie współpracy o inwentaryzacji zbiorów kultury jest swego rodzaju potwierdzeniem, iż na dziedzictwo narodowe składa się również dorobek emigracji.
Ja myślę, że takiego przyznania tak naprawdę nie potrzebujemy, bo to jest rzecz absolutnie oczywista i sądzę, że to jest miejsce tak ważne w polskiej kulturze, że nie potrzebuje kolejnych potwierdzeń. Raczej myślę sobie, że to trzeba zobaczyć z innej strony. Zobaczyć, że to jest w pewnym sensie nasza spłata zobowiązania wobec kultury, jej wielkiego dzieła i dziedzictwa. Że to jest nasza powinność i nasz obowiązek, żeby zaopiekować się tym wspaniałym archiwum. W pewnym sensie bardzo trudno wyobrazić sobie Polskę taką, jak jest dzisiaj i taką, jak była w poprzednich dziesięcioleciach, nie pamiętając o kręgu Jerzego Giedroycia i o tym wszystkim, co tutaj się działo. O tym, do jakiego stopnia była to taka oaza, taki Piemont polski, i też miejsce bardzo istotnej refleksji na temat przeszłości, bo to, co w kulturze było bardzo ważne, to, że kultura z jednej strony oczywiście uwikłana w opowieść o Polsce takiej, jaki była, w potyczki z reżimem, w różnego rodzaju zainteresowania i rozmowy z rewizjonistami, z drugiej strony też myślała cały czas o tym, czym powinna się zajmować i czym powinna być i jaka powinna być Polska niepodległa. Często mamy takie przeświadczenie, kiedy myślimy o dziedzictwie, że to jest coś zamkniętego, odciętego. Chcielibyśmy to ułożyć na półeczkach w muzeum, czasem odkurzać, ale to w ogóle kultura się nie nadaje do tego. Kultura nie może być zamknięta w szklanej gablotce, że to jest coś ważnego w przeszłości i pochylamy się nad tym z czcią, tylko coś, co jest do dzisiaj istotnym uczestnikiem naszej debaty o współczesności i o przyszłości. To jest wielkie dzieło kultury i ten dzisiejszy dzień jest ważny nie jako uszanowanie kultury, tylko jako pewna nadzieja, że my w sposób właściwy i sensowny zaopiekujemy się tym dziedzictwem, tak żeby ono mogło być ważne dla przyszłych pokoleń, dla nowych badaczy, dla tych wszystkich, którzy tutaj będą przyjeżdżać.
Minister Rafał Grupiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bywał w kulturze jeszcze w latach 80. Zapytaliśmy go o wrażenia z tamtych czasów.
Myślę, że zawsze najważniejsze dla każdego, kto miał kontakt z redaktorem, to była kwestia pierwszej wizyty, bo to zawsze była wizyta najbardziej przeżywana przez każdego. I wszyscy też mieli ten dramat, łącznie zresztą z premierem Tuskiem, dramat znalezienia bramy do willi. Wszyscy szliśmy dalej, wszyscy jakoś przegapialiśmy ten numer, z tego co pamiętam opowieści różnych moich znajomych i przyjaciół, a redaktor nie lubił, jak się ktoś spóźniał. To zawsze był problem, ale ja się akurat na to spotkanie pierwsze nie spóźniłem. natomiast bardzo mocno je przeżywałem. Druga rzecz, która dla mnie jest ważna jako wspomnienie, to była kwestia mojego pisma, które, Czas Kultury, który w tytule miał też jakby ukłon wobec kultury paryskiej. Pisma podziemnego, które wydawałem w Poznaniu, które obchodziło swoje dziesięciolecie w 1995 roku i wtedy próbowałem namówić redaktora, żeby jednak złamał swoje wewnętrzne, jak powiem, przyrzeczenie, że nie będzie do kraju już podróżował i żeby przyjechał ze względu na młodzież, która wokół pisma się wtedy skupiła, literacką i artystyczną. I w tej sprawie prowadziłem rozmowy telefoniczne i korespondencję z redaktorem, który powiedziałbym, że no prawie by się złamał, no, ale oczywiście tak naprawdę odmówił w związku ze swoją postawą, że nie będzie do kraju wracał w żaden sposób. Natomiast był taki moment, którym bardzo mocno wspominam i wtedy redaktor przesłał list na 10-lecie Czasu Kultury, który po prostu odczytaliśmy na tych skromnych uroczystości wtedy w Poznaniu.
Sławomir Radoń, dyrektor Archiwów Państwowych, wyjaśnia, jak list intencyjny przerodzi się w konkrety.
Dla nas to jest bardzo ważne wydarzenie, bo wprawdzie od wielu lat archiwa państwowe pomagają polskim instytucjom za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, nawet w Ameryce Południowej od kilku lat. Jak pani wie, wszędzie są polskie instytucje, to jest w związku z naszą tragiczną, dramatyczną przeszłością, które przechowują bardzo cenne zbiory, ale Maison Lafite jest miejscem szczególnym. Podpisaliśmy dziedzictwo intencyjne, on jest wstępem do prac, jakie tu będziemy prowadzić. To zostanie jeszcze skonkretyzowane w umowie, jaką podpiszemy z Biblioteką Narodową i z panem Henrykiem Giedroyciem. Ale chcemy te wszystkie nasze dobre doświadczenia z przeszłości, z naszej pracy w innych instytucjach polskich wykorzystać tu w Maison Lafite. I to będzie przy tym szczególny projekt, ponieważ jest bardzo kompleksowy. Obejmuje nie tylko uporządkowanie tych zbiorów, przygotowanie inwentarza, który ma znaczenie zarówno dla badaczy zainteresowanych tymi zbiorami, ale także będzie to inwentarz o charakterze majątkowym. A zarazem pracą tym takim archiwalnym, wykonywanym przez archiwa państwowe, przez Bibliotekę Narodową towarzyszyć będzie wielki projekt konserwacji tych zbiorów. Więc uratowania tych, które są zagrożone, ale także będzie przeprowadzony kompleksowy remont budynku, przygotowane specjalne pomieszczenie na magazyn, gdzie te zbiory będą przechowywane, a także będzie tam pracownia naukowa, mówiąc po polsku czytelnia, gdzie badacze będą mogli prowadzić badania.
Prace inwentaryzacyjne i konserwatorskie potrwają więc kilka lat, a remont magazynów obiecał sfinansować polski senat. Senator Bronisław Korfanty potwierdził tę informację.
Tak, z tego co mi wiadomo, to tak, jak tutaj jechałem, to zasięgnąłem trochę informacji na ten temat. Z tej informacji przekazano mi, że rzeczywiście w przyszłym roku ma się zacząć finansowanie tutaj związane z zabezpieczeniem odpowiednich pomieszczeń. Myślę, że to tutaj jest zadanie dla nas, jako Senatu, bardzo prestiżowe, żeby to miejsce, w którym tętniła kiedyś i tętni nadal polskość, no, było tutaj jak najlepiej zorganizowane.
Krąg paryskiej kultury zaważył nie tylko na politycznym myśleniu całych pokoleń. W Bibliotece Kultury ukazywały się najważniejsze dzieła polskiej literatury współczesnej. Zbiory w Maison Lafite są więc bogate pod wieloma względami, o czym mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
Polską kulturę, żeby zrozumieć, trzeba poznać archiwa znajdujące się za granicą. XIX i XX wiek to czas tworzenia poza granicami kraju. To czasy wielkiej emigracji i tej emigracji po II wojnie światowej i tej emigracji po 1981 roku. Tak jak mamy dla wielkiej emigracji XIX wieku zbiory dużej części w Bibliotece Polskiej w Paryżu, tak dla drugiej połowy XX wieku te zbiory znajdują się w Maison Lafite, w Instytucie Literackim Kultura. Bez tych zbiorów nie da się zrozumieć ani polskiej polityki, ani polskiej historii, ani polskiej kultury. To niezwykłe miejsce generowane przez wielkiego redaktora, przez jego współpracowników, jest to geniusz połączony tych elementów, spowodowało, że trafiali tutaj najwybitniejsi polscy twórcy. Prędzej czy później wszyscy tutaj publikowali, czy w kulturze, czy wydawali swoje książki pod pseudonimami. Stąd zbiory paryskiej kultury, zbiory rękopisów, autografów, gigantyczna korespondencja 180 metrów bieżących, to zbiory nie do przecenienia. I one są komplementarne do tego, co się znajduje w Bibliotece Narodowej, gromadzącej również archiwa literackie i do tego, co się znajduje w archiwach państwowych. A do tego dodajmy ogromny księgozbiór, 35 tysięcy woluminów. Do tego dodajmy zbiór kaset i magnetofonowych, i VHS. Do tego dodajmy również zbiór fotografii niezwykłych dla polskiej kultury. To jest niezwykłe, że instytut stworzony przez Jerzego Giedroycia przetrwał. Dzisiaj gromadzimy się w Maison Lafitte. Trafiamy tutaj jak do miejsca szczególnie przygotowanego do oddziaływania intelektualnego. Bez tego archiwum nie wyobrażam sobie zrozumienia Polski.
Tomasza Orłowskiego, ambasadora RP w Paryżu, zapytaliśmy o znaczenie uroczystości w Maison Lafitte.
Przede wszystkim wielkie poczucie dumy z faktu, że odnajdujemy tą możliwość włączenia jeszcze silniej archiwów kultury w naszą współczesność polską. Innymi słowy, to jest byt, który żyje i który się będzie rozwijał. A dla nas poczuciem dumy jest to, że my nie tylko składamy hołd temu, co przez 50 lat stanowiło o tożsamości Polski, a przynajmniej współtworzyło tożsamość Polski, ale również, że jesteśmy godni, żeby to przejąć i że mamy możliwość uczcić pamięć tych wszystkich, którzy walczyli o utrzymanie tej tożsamości, przyjmując ich dzieło.
Radio du Monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
To nie tylko znana na całym świecie Dalida czy Distel, ale także Dao, Dassin i wielu, wielu innych, jak chociażby Dave, urodzony w Amsterdamie w roku 1944, który w wieku lat 20 pojawia się w Paryżu, by w nim pozostać do dziś. W latach 70 jest bardzo popularny, potem jakby znika, by pojawić się w roku 96 z albumem Toujours le même bleu, czy nie tak dawno, bo w 2001 zatytułowanym Soit dit temps passant. Oto właśnie ta tytułowa piosenka śpiewa Dave. Dalida, pomimo nieustannych sukcesów i niezwykłej urody, w maju 1987 roku popełnia samobójstwo, pozostawiając krótkie wyjaśnienie: życie jest dla mnie nie do zniesienia, przepraszam. Słuchamy jednej z bardziej znanych jej piosenek, Żatendre, z albumu wydanego po śmierci gwiazdy, dzięki staraniom jej najmłodszego brata Orlando w zupełnie nowej aranżacji. Do piosenek Dalidy powrócimy jeszcze za tydzień, a na zakończenie posłuchajmy piosenki w wykonaniu Saszy Distela, o którym więcej przy najbliższej okazji. Nie płacz, śpiewa Distel.
seul à trouver. Ce soir il pleut sur ton visage, mais tes yeux nous invitent au voyage. Je saurai s'il le faut, bien au-delà des mots, parler d'amour. Pleure pas, parfois le cœur hésite, mais si l'amour.
La radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Jest w Paryżu plac z wielką kolumną, legendarnym hotelem, kamienicą, w której zmarł Chopin i wianuszkiem najsłynniejszych na świecie sklepów jubilerskich. To plac Vendôme. Kolumnę wieńczy statua Napoleona w rzymskiej todze i tablice odlane z armat austriackich zdobytych pod Austerlitz. W hotelu rozpoznamy Ritza, którego historię otworzyło wielu znamienitych gości, wśród nich Coco Chanel, Hemingway i Lady Diana Spencer. Dawniej plac nosił miano Ludwika Wielkiego, a później podbojów. Obecną nazwę zawdzięcza rządom dyrektoriatu i niedużemu pałacykowi, który już nie istnieje. Jego właścicielem był nieślubny syn Henryka IV, Cezar Książę Vendôme. Udajmy się jego śladem. Syn wielkiego Bourbona i jego ukochanej faworyty Gabrieli d'Estrées urodził się 7 czerwca 1794 roku w Pikardii. Ojciec uznał go po roku, a kiedy syn ukończył 4 lata, przyznał mu tytuł książęcy wraz z zamkiem w Vendôme w Dolinie Loary. Późniejszy wielki admirał floty królewskiej i gubernator Brytanii większą część życia spędził na intrygach, spiskując najpierw przeciwko królowej Marii Medycejskiej, której ze zrozumiałych powodów nie darzył sympatią, a później przeciwko przyrodniemu bratu Ludwikowi XIII, którego z tych samych powodów nie cierpiał. Intrygi i spiski przypłacił dwukrotnym wygnaniem, ale królewska krew uchroniła go przed więzieniem czy zgoła skrytobójstwem. W przerwach między kolejnymi spiskami Cezar przysłużył się ojcowiźnie, zakładając w Vendôme w roku 1623 kolegium oratorianów, kształcące kler i prowadzące pracę duszpasterską wśród ludu. To dzisiejszy ratusz miejski z piękną salą akt, w której króluje imponujący portret księcia. Cezar przeprowadził też prace renowacyjne na zamku. Porzucony ostatecznie przez książąt Vendôme, na początku XVIII wieku przyłączony do korony, zamek w postaci malowniczych ruin tworzy dziś z otaczającym go parkiem przyjemny cel niedzielnych spacerów. Samo miasteczko też warte jest zachodu. Od roku 1990 dochodzi doń linia szybkiej kolei TGV. To zaledwie 43 minuty drogi od Paryża. Wielu mieszkańców Vendôme dojeżdża do pracy w stolicy. Z kolei wiele przedsiębiorstw znalazło tu dogodne warunki rozwoju. Miejscowe prężnie działające biuro turystyczne opracowało trasy pieszych wycieczek śladem wijącej się rzeki Loire i wielkich wydarzeń z historii Francji. Niewątpliwą perłę Vendôme stanowi dawne opactwo Trójcy Świętej, którego początki sięgają epoki romańskiej. W roku 1271 benedyktyni postanowili przeprowadzić ogromne prace renowacyjne. Powstał nowy chór, przebito wspaniałe okna zdobione motywem trefla i witrażami. Do dziś podziwiać można wysmukłe, potężne przypory kościoła. Jego płomienista, nietypowa fasada jest dziełem Jeana Tessiera, zwanego Jeanem z Beauce, jednego z największych rzeźbiarzy francuskich katedr. Zawdzięczamy mu m.in. północną wieżę katedry w Chartres, dobudowaną w roku 1513. 5 lat wcześniej, w roku 1508, mistrz z ekipą swych kamieniarzy zdobił fasadę kościoła opackiego w Vendôme. Zabudowania klasztorne rozsprzedano po rewolucji. Mieściły sąd, więzienie i podprefekturę, a od XIX wieku koszary i stajnie wojskowe. Ocalał na szczęście wirydarz klasztorny i część otaczającej go galerii. W przylegającej doń sali kapitularnej w roku 1972 wydobyto na światło dzienne zapomniane freski z przełomu XI i XII wieku, zasłonięte XIV-wiecznym murem. Przedstawiają cudowny połów ryb, opisany w XXI rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Miasteczko jest piękne i na każdym kroku przyciąga uwagę spacerowicza. Nie na darmo jego uroki wielbił wielki poeta nadworny Pierre de Ronsard. Książę poetów urodził się w majątku Poissonnière, 40 kilometrów od Vendôme. Tu detal kamieniarski, tam belka pruskiego muru cieszą oko. XII-wieczną kaplicę świętego Jakuba nawiedzali pielgrzymi śpieszący do sanktuarium świętego Jakuba w hiszpańskiej Komposteli. Na tyłach XIII-wiecznego klasztoru franciszkanów, dziś mieści się tam szpital, zachowała się pralnia nadrzeczna z XV wieku. Brama Pont Neuf, brama świętego Jerzego i brama wodna znaczą ślady po dawnych murach obronnych miasteczka. Smakoszów skuszą makaroniki cukiernika Francisa Lecha, którego sklepik nosi znamienną nazwę codziennie niedziela. Niebo w gębie. Kiperzy amatorzy nie ominą kooperatywy winnej, Cave Coopérative du Vendômois, produkującej prestiżowe, aczkolwiek słabo jeszcze znane, nawet w samej Francji, wina apelacji AOC Coteaux du Vendômois, położone nieco na północ od Tureni, wapienne podłoże z warstwą gliniasto-krzemienną dało dogodne warunki do uprawy oryginalnego szczepu Pinot de Nice. To kuzyn Chenin Blanc, innej odmiany z Doliny Loary, z której powstaje eleganckie wino białe. Pinot de Nice daje wytrawne szare wino, gris, którego nie należy mylić z winem różowym, ale również delikatne wino czerwone o intensywnych cynobrowych refleksach. Świetny Crémant de Loire, produkowany szampańską metodą, dopełnia tę gamę. Winnice Cave Coopérative du Vendômois ścielą się na niewysokich wzgórzach otaczających miasteczko i łagodnie schodzących do doliny rzeki Loire. Jedna z parceli nazwana została Cocagne, otaczają ją groty troglodytów wykute w skale. Czyżby to tu mieściła się mityczna Cocagne, kraina obfitości, ów Pays de Cocagne odmalowany przez Pietera Bruegla starszego jako miejsce słodkiego nieróbstwa, ale również wiecznego spokoju, równości i zwycięskiej natury. A może tylko wszyscy o niej marzymy.
Dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta Seine sous tes ponts avant-guerre, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris tu m'as laissé sur ton pavé. Tes bras sur tes quais, y a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gares et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air et moi de quoi j'ai l'air. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés, Paris tu m'as renversé, Paris tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu, Paris tu m'as laissé sur ton pavé.
Kochani Państwo, audycję Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.